Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi kochani, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu CNN, czyli kazanko do okienka, czyli komentarze do niedzielnych czytań. Kochani, posłuchajcie dzisiaj proszę pierwszego czytania, czyli fragmentu z księgi proroka Amosa. Następujące słowa. Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa: widzący, idź sobie, uciekaj do ziemi Judy i tam jedz chleb i tam prorokuj. A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą. I odpowiedział Amos Amazjaszowi: nie jestem ja prorokiem, ani nie jestem synem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i rzekł do mnie Pan: idź prorokuj do narodu mego izraelskiego. Kani, to jest chyba najbardziej znany moment z księgi proroka Amosa, a szczególnie najbardziej jednoznane zdanie, które rzeczywiście będzie dla nas dzisiaj pewnego rodzaju takim otwarciem myślenia o pewnej rzeczywistości, bardzo trudnej, ale myślę, że bardzo potrzebnej. Kani, mamy proroka Amosa, który jest takim prorokiem bardzo nietypowym. Jak zauważyliście, on sam o sobie mówi: nie jestem prorokiem, nie jestem synem proroków. O co chodziło? Kani, jakaś część proroków, taka duża część proroków, To byli ludzie z takich wysokich, duchowych elit Izraela. Mamy proroków, którzy niektórzy byli w ogóle z rodu kapłańskiego, mamy też takich, którzy byli uczniami różnego rodzaju duchowych jakby przewodników, którzy, że tak powiem, całe życie trochę przygotowywali się do takiego obcowania z Panem Bogiem, no i w pewnym momencie Pan Bóg powołuje ich do takiej pracy. Można by powiedzieć po naszemu, to byli tacy ludzie z wykształceniem przygotowującym do bycia prorokiem. Ale mamy, kochani, oczywiście też takich proroków, którzy są po prostu, można by tak powiedzieć trochę dziwnie, ludźmi znikąd, których, że tak powiem, wychowanie, religia, ich, nie wiem, historia rodzinna, ich wykształcenie nie przygotowuje w ten sposób do bycia prorokami, tylko po prostu Pan Bóg decyduje, że będą prorokami. I kimś takim jest Amos. Jak słyszycie, on jest, jak samo sobie mówi, jest pasterzem. W ogóle jak on mówi to zdanie, to trochę tak to brzmi: ja się o tę robotę nie prosiłem. Mówi: ja po prostu byłem pasterzem i w ogóle nacinałem sykomory, no i Pan Bóg mi w pewnym momencie powiedział, że mam gadać, to gadam, więc nie wiem, czemu się mnie czepiasz. I Gani Amos, określając siebie, nazywa się człowiekiem nacinającym sykomory. Nie mam pojęcia, czy Kani, już wam kiedyś o tym opowiadałem w jakimś kazaniu, czy nie. Możliwe, że tak, a może nie, ale jeżeli nawet tak, no to wracamy dzisiaj do tego, bo na tym chcę wam zbudować pewną rzeczywistość bardzo ważną. Kani, o co chodziło z nacinaniem sykomor? Kani, figowiec, sykomora figowiec, bo to jest po prostu rodzaj figowca, to nie jest najbardziej szlachetne drzewo figowe. Większość w ogóle, że tak powiem, znawców mówi, że to jest takie drzewo bidoków, nie? Czyli jakby największa biedota uprawiała często te drzewa, bo z niej były jakieś owoce, można było z tego coś tam zarobić, ale to nie były wysokiej jakości, wiecie, owoce i figi. Jest taka metoda, która rzeczywiście jest metodą nie tylko biblijną, tylko w ogóle po prostu, że tak powiem, jak się mówi, agrarną, tak? Tego, jak się te figi, te figowce, sykomory jakby uprawia. Otóż, kochani, kiedy owoce są niedojrzałe i po prostu powoli dojrzewają, to należy taki owoc naciąć, w sensie były takie specjalne nożyki, gdzie robiło się dziurkę w tym owocu i w związku z tym wydobywał się eten i on sprawiał, że w ciągu 3-4 dni ten owoc natychmiast dojrzewał. I cała sztuka jakby uprawiania tych sykomor, w sensie tych figowców sykomory, polegała na tym, że oni chyba nawet tam 3 razy w ciągu jakby jednego zbioru musieli na te drzewa wchodzić i nacinać te owoce, że po prostu jak najwięcej tych owoców dojrzało. Te, które nie były nacinane, często w ogóle jakby nie dojrzewały albo po prostu się zarobaczywiały, bo za długi był ten okres, kiedy tam miały być, po prostu robaki się w to wdawały, a jak to trwało 3-4 dni, no to przynosiły szybkie owoce. I Gani, to jest w ogóle takie bardzo ładne określenie, nie? Zauważcie, że żeby coś dojrzało, żeby coś się nie popsuło, żeby coś przyniosło owoc, żeby robale tam nie wlazły, to trzeba to zranić. Kochani, ja wiem, że to jest taka najstarsza prawda świata, nie? Gdzie sobie mówimy i doskonale o tym niby wiemy od zawsze, że różne trudne rzeczy nas czasem popychają bardzo do przodu. Zobaczcie, to nie mogą być tego typu trudne rzeczy, że nam totalnie niszczą życie, nie? No bo kochani, gdyby iść tym taką analogią, wiem, że to jest tylko analogia oczywiście, nie wolno żadnej analogii traktować dosłownie, ale gdyby iść taką analogią, no to gdyby te owoce całkowicie, wiecie, zdeptać, no to nie będzie z nich żadnych owoców. Nie? Więc nie chodzi o tego typu doświadczenia, które totalnie depczą twoje życie, tylko chodzi o różnego rodzaju nacięcia. Czyli takie rzeczy, które sprawiają ci dyskomfort, takie rzeczy, które cię wytrącają z jakiegoś poczucia, no właśnie, komfortu, przyjemności, spokoju, które ci robią coś no, nieprzyjemnego, coś niedobrego. Zobaczcie, prorok Amos to jest taki człowiek, który mówi, ja jestem kimś takim. Ja, mówi, całe życie się uczyłem, żeby przynieść owoc, to trzeba coś naciąć. Żeby przynieść owoc, to musi zaboleć, to musisz jakby doznać swego rodzaju jakiegoś bólu, jakiejś straty i dzięki temu dojrzejesz, dzięki temu w ogóle szybciej dojrzejesz, dzięki temu w ogóle dojrzejesz, bo okazuje się, że gdyby to się nie stało, to by te robaki tam się mogły zaląć, nie? I kochani, tu jest jeszcze jedna, muszę wam najpierw powiedzieć po prostu pewną taką, wiecie, muszę wam zarysować pewne pole, żebyśmy na tym sobie zbudowali potem, znaczy już ona nam się buduje, pewna wizja. Kochani, bardzo ciekawy jest w ogóle ten fragment, który czytamy, czyli ten moment, kiedy Amos właśnie mówi o tym, kim jest. Zobaczcie, jest tam jakiś kapłan Amaziasz, który jest kapłanem w Betel. Tu, kochani, małe wytłumaczenie historyczne, bo przypuszczam, że część z was jakby nie kojarzy tych różnych, że tak powiem, perypetii narodu żydowskiego. Kochani, to jest czas, kiedy Królestwo Izraelskie, znaczy Królestwo Narodu Wybranego jest podzielone na dwa królestwa, na północne i południowe. Jak słyszycie, chociaż nie wiem, czy on się tu pojawia, Jeroboam, nie pojawia się, bo on się pojawia chwilę wcześniej. To są czasy panowania Jeroboama, do którego tenże kapłan Amaziasz donosi na tego proroka Amosa, mówiąc, że on tutaj prorokuje u ciebie właśnie w tym Betel konkretnie, w tym królestwie, on to mówi złe rzeczy o tobie, mówi, że zginiesz i tak dalej. I kochani, to jest taki czas, kiedy to Królestwo Północne jest bardzo dalekie od Pana Boga, od Boga Jahwe. Król, żeby sobie zapewnić, że tak powiem, dochód taki świątynny, kazał wybudować jakby kilka nowych ośrodków kultu religijnego. Wcześniej to miała być oczywiście tylko Jerozolima. Natomiast powstaje Betel, który jest po prostu jakby heretycką świątynią, gdzie są nieprawi kapłani, którzy nie oddają czci Bogu Jahwe tak naprawdę, którzy są tak naprawdę tylko takim wymysłem, wiecie, polityczno-społecznym, żeby, no bo religia przynosi pieniądze, nie? Czyli żeby ci ludzie nie odchodzili z powrotem do Jerozolimy, tylko żeby tutaj oddawali cześć Bogu, w cudzysłowie, czyli na nich się po prostu żeruje. I ten kapłan Amaziasz jest właśnie jakimś takim. Jestem takim fałszywym kapłanem, który nie może znieść tego, że Amos mówi słowa przeciwko tej świątyni Betel, nie? Tylko, kochani, co jest ciekawsze, tylko że Amaziasz w ogóle o tym nie wie. Ten kapłan. Gdybyście ten rozdział poczytali trochę wcześniej, gdybyście zobaczyli, co się wydarzyło wcześniej w tym 7 rozdziale proroka Amosa, tam są takie 3 wizje, które ma prorok Amos, gdzie one są tylko dla Amosa, tylko Amos jakby ma takie rozmowy z Panem Bogiem. Amos tego nie rozgłasza jakby publicznie, tylko Pan Bóg mu pokazuje, w jaki sposób to właśnie królestwo Jakuba, czyli to pokolenie Jakuba zostanie zniszczone, że jakby jak samo sobie ściągnęło na głowę kłopoty przez to, że odchodzą od Boga, nie? Tam jest taka pierwsza wizja, tam jest jakaś szarańcza, potem są jeszcze inne. I Amos tam w każdej z tych wizji po prostu płacze i prosi Boga, żeby to się nie stało. Żeby mimo, że oni są niewierni, mimo, że oni odeszli, to Amos nie jest takim prorokiem, który krzyczy, tak, ukaż ich, po prostu niech doznają skutków tego, co zrobili. Nie, tylko po prostu w pierwszej wizji Amos tam płacze, Boże, zlituj się, przecież ten Jakub jest taki mały, oni sobie nie poradzą. I tam jest napisane, i Bóg się zlitował i to się nie stało. I potem jest druga wizja i znowu on tam krzyczy, że proszę Cię, Boże, zrób, żeby to się nie wydarzyło. On mówi za tymi, przeciwko którym głosi, jednocześnie płacze nad nimi, nie? Kochani, o co mi chodzi? Ten kapłan Amaziasz, on nawet nie wie, że on wygania z Betel człowieka, który właśnie wielokrotnie uchronił ich wszystkich od zagłady. Który właśnie jakby nie jest ich wrogiem, mimo że mówi rzeczy, które są przeciwko nim, tylko on właśnie ich próbuje uchronić i zrobił to już w ogóle dosłownie, bo tam jest napisane, że jakby Pan Bóg zaniechał tego dzieła na modlitwę tego Amosa, nie? To jest oczywiście taki skrót, kochani, jakby myśli, ale jakby ten Amos po prostu stoi po ich stronie. Kochani, o co mi tu chodzi? Dlaczego tak to długo opowiadam? Przepraszam, jeżeli to może wam się wydaje jakieś trochę zamącone. Kochani, te rzeczy, które nas ranią bardzo często, te rzeczy, które przychodzą, nie wiem, to są czasem słowa ludzi, czasem złych, niekoniecznie tylko dobrych, którzy się o nas troszczą, nie? Jakieś wydarzenia, jakieś nasze słabości, jakieś takie nasze, no wiecie, takie doświadczenia ciągłego niekomfortu życia. Ja myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie, że jak to mówimy, ciągle coś jest nie tak. Że nawet jak się już zdarzy w końcu jakiś taki spokojny, dobry czas, kiedy wszystko jakoś tam się w miarę poukłada, to potem za chwilę to się znowu knoci. i mówimy, Jezu, znowu pod górę, znowu. Ja tak mam nieustannie, że jakby, wiecie, mam jakieś tam problemy w życiu, nie? One mi się w końcu jakoś tam poukładają. Udaje mi się coś rozwiązać, coś naprawić, coś pojednać, coś, wiecie, nawrócić. I mam takie coś, o Boże, wreszcie, dobra. Kurczę, skończył, zamknąłem ten etap, po prostu już będzie dobrze. I wiecie, mija chwila i się pojawia nowe, nie? Ja mam takie, Jezu, znowu nie możemy po prostu żyć jakoś normalnie jak ludzie. I kochani, mam ochotę powiedzieć dokładnie to, co mówi ten, wiecie, kapłan Amazjasz, nie? On wyszydza go oczywiście mówiąc widzący, bo ty niby jesteś widzący, nie? Czyli nie uznaje w nim żadnego proroka. Mówi, idź sobie, uciekaj do ziemi Judy, tam sobie jedz chleb, tam sobie gadaj. Mówi, tutaj nie chcemy, żebyś głosił. Kochani, to jest takie coś, co tak duchowo można sobie przełożyć, gdzie mówimy, nie chcę tych sytuacji, już nie mogę, już po prostu idź stąd, już nie chcę tego. A skąd wiesz, że tamta sytuacja, jak właśnie, która stoi, że za tą sytuacją nie jest w ogóle coś, co próbuje ci ocalić życie. I kochani, chcę, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Mnie, broń Boże, nie chodzi o to, że wiecie, że mamy się cieszyć z różnych trudnych doświadczeń, czy z takich, wiecie, niekomfortowych takich rzeczy, które nam po prostu nieustannie sprawiają jakiś ból, cierpienie. Nie o to chodzi, tylko dojrzały człowiek próbuje dostrzec, a może to jest wezwanie do czegoś? Kochani, mnie się to oczywiście łatwo mówi, ale ja staram się, naprawdę staram się, i teraz was nie oszukuję, staram się. Jak mi się przydarzają te różne trudne rzeczy, jakby słyszę jakieś słowa, albo czytam na swój temat jakieś tam, wiecie, okropne komentarze, nie? To oczywiście, że odsiewam, wiecie, poziom hejtu i tak dalej, ale staram się takie pytanie sobie zadawać, nie w takim sensie, czy ten ktoś nawet ma rację, nie o to chodzi. Tylko czy Pan Bóg przez to nie próbuje mi coś pokazać, coś powiedzieć? Może ja się zapętliłem tak jak ten kapłan Amazjasz, wiecie, w tym Betel swoim, wybudowałem sobie swoją własną świątynkę mojego życia, a Bóg próbuje mi pokazać tymi właśnie trudnymi doświadczeniami, chłopie, uciekaj stamtąd, Bożeś zbudował po prostu bożka. I uwaga, tam nie stoi wróg za tym, chociaż czasem on może po ludzku być wrogiem. Tam nie stoi tylko coś, wiecie, jakaś zła siła, tylko tam jest właśnie ten prorok Amos, który płacze i który ocala, a my tego nawet nie wiemy. Kochani, może to łapiecie, mam nadzieję, że to jakoś łapiecie. To jest bardzo trudna rzeczywistość życiowa, taka, też takie umiejętności, bo na pewno nie wolno wszystkich rzeczy tak traktować, nie, że jak cokolwiek złego się przydarza, cokolwiek trudnego, to na pewno jest po to, żeby nas nawrócić. Nie, no czasem to jest po prostu nęganie zła, w sensie nęganie szatana, które po prostu ma do nikąd nie doprowadzić, tylko ma nas po prostu, wiecie, zrobić, ma nam piekło z życia, nie? Ale może i nawet takie rzeczy Pan Bóg chce wykorzystywać, wiecie? Nie mówię, że On je, wiecie, daje, że On je wymyśla, to nie o to chodzi. Tylko że skoro one się dzieją, skoro są, jak to mówimy, dopuszczane, nie? No to właśnie może za nimi stoi ten płaczący Amos, który chce nas ocalić. I może te rzeczy chcą mnie ocalić, a ja tego ślepak nie widzę, bo jestem właśnie tym fałszywym Amazjaszem, nie? Kochani, pomyślcie, bo raczej, bo to nie jest na jednorazowe pomyślenie, nie? Tylko to jest taka w ogóle szkoła życiowa. Nie tylko mówienia, nie chcę tego, idź sobie stąd, to co mówi Amazjasz. Tylko takiego, a może tam jest jakiś ratunek? A może to jest do czegoś wezwanie? Ja już, kochani, wielokrotnie miałem takie rzeczy w życiu, gdzie to rzeczywiście okazało się ratunkiem, wezwaniem i po prostu próbą, gdzie Pan Bóg próbował doprowadzić mnie do czegoś lepszego albo do porzucenia czegoś złego. Trudne bardzo, ale warto, kochani, o tym w taki sposób w życiu myśleć. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, to na tyle w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Bardzo Wam serdecznie za nie oczywiście dziękuję. Bardzo, bardzo się z niego cieszę, jak zawsze. Kochani, miejcie piękną niedzielę, niech to będzie dobry dzień. Ujarzmiajcie te trudne rzeczy i patrzcie na nie w mądry sposób. Trudne, wiem, bardzo trudne, ale warto. Ściskam Was bardzo, bardzo Was pozdrawiam, bardzo Was błogosławię i kochani, do zobaczenia za tydzień. Wszystkiego dobrego, z Bogiem. Pa, pa!